Pewien człowiek miał dwóch synów. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. W Ewangelii Mateusza czytamy inną przypowieść, w której znajdujemy takie słowa, że będzie to przypowieść o człowieku, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Dał jednemu z nich 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, poszedł, obracał nimi, zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół i ukrył pieniądze pana swego. Takich przypowieści, takich opowieści w Biblii jest dużo więcej, które są zbudowane na schemacie, że mamy początkowe warunki takie same, i w tych warunkach ludzie podejmują różne decyzje, wybierają inaczej. A te same warunki, różne wybory, podobnie jak z tym powiedzeniem, że możesz komuś dać wodę i ktoś skupi się na tym, że ta szklanka metaforyczna jest do połowy pusta albo do połowy pełna. To samo naczynie. Widzisz, zwracasz uwagę na coś innego. Słuchajcie, świat jest dla ciebie takim, jakim go widzisz. Świat jest dla ciebie takim, jakim go widzisz. Dramat człowieka ukazany w Biblii jest opowieścią o otwartych i zamkniętych oczach. Kiedyś miałem już tutaj kazanie o otwartych i zamkniętych oczach. Chciałbym nawiązać do tego. Zwróćcie proszę uwagę, jeżeli czytamy Księgę Rodzaju, a 3 rozdział, mamy tam taki powracający motyw, kiedy wąż, rozmawiając z kobietą, mówi o tym, że Bóg jest świadom tego, że jeżeli zjecie owoc poznania tego, co jest korzystne i niekorzystne dla was, otworzą wam się oczy. Otworzą wam się oczy. I w momencie, kiedy kilka wersetów dalej czytamy, że rzeczywiście pierwsi ludzie sięgają po ten owoc tego symbolicznego drzewa poznania tego, co jest korzystne, co jest niekorzystne, co mi się opłaci, co mi się nie opłaci, co może mnie zranić, otworzyły się im oczy. 7 werset 3 rozdziału Księgi Rodzaju. Otworzyły się im oczy i poznali, że są nadzy, w związku z tym podjęli pewne kroki, żeby zakryć swoją nagość i się nie wstydzić. Kilka wersetów wcześniej jest opisana dokładnie ta sama sytuacja. Mężczyźni i kobiety, którzy byli nadzy, a więc nic się tutaj nie zmieniło. To jest ciągle to samo naczynie, to jest ciągle ta sama wyjściowa sytuacja, ale postrzegamy i interpretujemy ją inaczej. Świat jest takim, jakim go widzimy. W związku z tym to prowadzi nas do takiego wniosku, że początkiem naszego odkupienia, naszego wybawienia jest otwarcie oczu. Potrzebujemy objawienia. Duch Święty musi otworzyć nam oczy, bo świat, w którym żyjesz, będzie takim, jakim go postrzegasz, jakim go widzisz. Otwarcie oczu jest otwarciem drzwi do innego świata. Na Biblię można spojrzeć i tak się uczę na nią patrzeć, zwłaszcza jak teraz czytam Stary Testament. Patrzę na Stary Testament jako na zbiór opowieści o Bożej wierności. O Bogu, który szuka człowieka. o miłości, która jest wierna, schodzi do obcego świata, do świata przemocy, ponosi cenę, którą jest ogołocenie z tego wszystkiego, co przynależało do innej rzeczywistości, w której przemoc nie ma miejsca, schodzi do tego świata z miłości, żeby szukać człowieka, aby go spotkać, aby wyciągnąć do niego rękę, aby otworzyć jego oczy. I ten świat odrzuci miłość, która szuka człowieka. Odrzuci, sięgając po to, co jest integralną częścią tej naszej rzeczywistości, naszego świata, sięgając po przemoc. Jezus umrze na krzyżu. Zapłaci cenę swojego życia po to, aby móc spotkać się z człowiekiem. Objawi inność Bożej miłości. Kiedy czytamy o świętości, bardzo często wpadamy w taką kolejnę, że świętość kojarzy nam się z nienagannością moralną, z moralnością. Podstawowe znaczenie terminu świętość to jest inność. Bóg jest inny. Jego miłość jest inna niż to, co poznajesz, czego doświadczasz tutaj. Dużo większa, niewyobrażalna. Nie jesteś w stanie jej w pełni zobaczyć. Jezus przychodzi, aby objawić inność Bożej miłości, która nie zatrzyma się nawet przed krzyżem, tylko zrobi krok w śmierć po to, żebyś miał szansę, żeby nasze oczy się otworzyły. A jednocześnie otwiera nam oczy na władców naszego świata. Bo to polityka, religia ukrzyżowały Chrystusa, były narzędziami w tym procesie Jego męki i cierpienia. Ale moc innej miłości jest większa niż moc słabości twojego i mojego ciała, jest większa niż moc śmierci. Kiedy ta miłość przychodzi do nas, żeby nas spotkać, otworzyć nasze oczy na świat, w którym żyjemy, na inność Bożej miłości, mówi do nas: wyjdź z domu niewoli. To jest ciekawe. W tym tygodniu nad tym zastanawiałem, kiedy przygotowywałem się do tych naszych rozważań. To jest ciekawe, że ten świat traktujemy jako nasz dom. W Biblii jest on nazwany domem niewoli. Z tego świata jesteśmy wywołani. Wyjdź z tego świata, który jest domem niewoli, i chodź za mną do domu Ojca. Ciągnąc dalej tę myśl, który jest domem wolności. Zaufaj tej innej miłości, która zeszła do ciebie. Pójdź za nią. Co oznacza w praktyce czynienie słowa. Czynienie słowa jest moim zmartwychwstaniem. Do człowieczeństwa na obraz jest zmartwychwstaniem do człowieczeństwa stworzonego na obraz Boga. Jest wyjściem od domu niewoli, jest zmartwychwstaniem do innej jakości człowieczeństwa. Jest procesem. Otwiera się przed tobą i przede mną droga przemiany w mocy ducha zmartwychwstania. Mocy, która, tak jak powiedziałem, przewyższa zarówno naszą słabość, naszą nieudolność, jak i samą śmierć. Chciałbym się odwołać do takiej zasady, którą mieli anabaptyści, jeżeli chodzi o interpretację słów Jezusa. Tylko ten, kto idzie za Jezusem, jest w stanie go zrozumieć. Tylko ten, kto idzie za Jezusem, jest w stanie go zrozumieć. Cała reszta ludzi, którzy nie zdecydowali się na to, żeby wyjść z domu niewoli, patrzy, a nie widzi. Słucha, a nie słyszy. Potrzebujemy, ty i ja, objawienia, otwarcia naszych uszu, otwarcia naszych oczu. Ta sama myśl pojawi się w ustach Jezusa w Ewangelii Mateusza 13:12, 13 rozdział, 12 werset. Kto ma, mówi Jezus, temu będzie dodane. Ale musi mieć. Kto nie ma, zostanie mu odebrane to, co wydawało mu się, że rozumiał, że posiadał. Co to znaczy ma i nie ma? Bardzo ciekawy fragment znalazłem u Józefa Flawiusza w jego dziele Przeciw Apionowi. Flawiusz jest ciekawym człowiekiem, był kapłan o bardzo ciekawym życiorysie. Urodził się kilka lat po śmierci Jezusa, także to jest następne pokolenie po Jezusie. I pisze takie słowa. Przeciw Apionowi to jest wyjaśnienie judaizmu komuś, kto był tym zainteresowany. I Józef Flawiusz pisze takie słowa, że prosić należy Boga nie o to, żeby dawał nam jakieś dobra. Dlatego, że Bóg je nam daje z własnej woli i przeznaczył je do powszechnego użytku. Ale należy prosić o to, żebyśmy potrafili je odebrać i ich nie stracić. Myślę sobie, jakie piękne. Jak korespondujące z Nowym Testamentem, gdzie czytamy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, że Bóg już ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Ja nie muszę prosić o te błogosławieństwa. One są dane. To, co powinienem prosić, to żeby otworzyły się moje oczy, żebym je zobaczył, żebym potrafił je odebrać i w taki sposób uchwycić je moim życiem, czyniąc słowo, żeby ich nie stracić. Zobaczcie, jeżeli proces przemiany w mocy ducha zmartwychwstania, w mocy ducha nowego życia, jest procesem ciągłego upodabniania się, zbliżania się do obrazu Boga, który jest źródłem miłości, to znaczy, że w tym procesie uczymy się kochać. Moja przemiana jest przemianą człowieka, który uczy się kochać. Uczy się kochać Bożą miłością, inną miłością. Miłością, która nie jest oparta na emocjach. Nie jest oparta na chemii, która zachodzi w mojej głowie, w moim organizmie, w moim ciele. Ale miłością, która jest ponad to, która jest wyższa niż to, która jest stała i wierna. Jeżeli tak jest, że ten proces przemiany jest procesem, którym uczę się kochać, to znaczy, że opis miłości, taki piękny, który znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, można byłoby odwrócić opis tego, jaki jest Bóg i jaka jest Boża miłość do ciebie i do mnie. Jaka jest Boża miłość, która uwalnia i karmi życie. I kiedy czytam uważnie ten hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału. Czytam o miłości, o Bożym rodzaju miłości, która jest cierpliwa. To znaczy, że nie jest porywcza, gdy zrobię coś głupiego. Stwarza mi przestrzeń rozwoju. Czeka na mnie, aż dorosnę do tego w tym procesie. Aż dorosnę do tego, żeby być w stanie tę miłość pokazać. Wszystko przetrzyma w tym procesie. Nie prowadzi rachunku moich błędów. Nie cieszy się z moich niepowodzeń. Boża miłość. Cierpliwa jest. Ale jeżeli się potknę, łaskawa jest. Przebaczy mi, jeżeli tylko jestem szczery przed Bogiem. Patrzy na mnie i na moją drogę w mocy Ducha Świętego z nadzieją. Chce mojej przemiany. Wspiera mnie w tym procesie. Mogę na nią liczyć. Jest wierna i nie zniechęca się. Boża miłość jest życzliwa. Nie cieszy się z mojego niepowodzenia. Takiej miłości, kto to zaczyna mieć, mówi Jezus, temu będzie dodane. Takiej Bożej miłości zaczynamy doświadczać, ale w takiej miłości chciałbym się zanurzyć. W takiej miłości chciałbym pływać. Bo wtedy wzrasta moje poczucie opieki, która czuwa nade mną i nad moją drogą. Wzrasta moje poczucie bezpieczeństwa. Wzrasta pokój wewnętrzny, który przerasta wszelkie zrozumienie. Pomimo tego, co się dzieje dookoła, pozwala mi otworzyć się z ufnością na kolejny krok w procesie przemiany, który musi być krokiem zaufania tej miłości. Ponieważ jestem świadom wspierającej mnie Bożej miłości w Duchu Świętym. Zauważcie, że podobna jest też treść modlitwy apostoła Pawła z listu do Efezjan z 3 rozdziału. Paweł modli się takimi słowami. Warto sobie, jest bardzo skondensowana modlitwa, warto jest się nad tym naprawdę pochylić. To jest końcówka 3 rozdziału. Ja przeczytam tylko słowa z wersetów od 16 do 19. Paweł modli się, żeby Bóg sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, to jest to, co masz, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć wraz ze wszystkimi wywołanymi, ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście w rezultacie zostali całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. To jest wizja końca tego procesu przemiany. Jeżeli jesteś na tej drodze, nie ustajesz. Jesteś szczery, nawet jeżeli ci się nie powodzi. Nawet jeżeli się potykasz. Nawet jeżeli pewna próba na pewien okres jest większa niż to, co byłeś w stanie, co byłaś w stanie uczynić w danej sytuacji. Jest przebaczenie. Jest wsparcie. Zrób kolejne podejście, nie poddawaj się. Bóg patrzy z nadzieją na twoją i moją drogę. Oto się Paweł modli, I kończy tę modlitwę słowami, 20-21 werset tegoż trzeciego rozdziału, że temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.